Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek. Wraz ze mną Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Temat duży i mały dzisiaj, bo będziemy mówić o małych dzieciach z dużą wagą. Problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i nastolatków to jest problem powszechny. To jest problem właściwie całego tak zwanego pierwszego świata.
Z Polską na czele, na tle Europy, ponieważ szacuje się, że jednak jesteśmy najszybciej tyjącym narodem Europy, jeżeli chodzi o problemy z nadmierną masą ciała dzieci i młodzieży, więc jest wiele do zrobienia w tym temacie.
Ale to są jakieś dane, statystyka, która mówi o tym i potwierdza, bo pewnie to są badania robione przez kilka ostatnich lat, które nam wyraźnie pokazują, że to nie jest ten kierunek.
To są dane Eurostatu i one o tym mówią. Natomiast no, jeżeli chodzi o problem nadwagi i otyłości w Polsce, to może warto w ogóle wspomnieć, że my nie wiemy, jaka jest skala tego problemu i w zależności od tego, gdzie się zajrzy do jakiego źródła, to może się okazać, że różnice są naprawdę olbrzymie, co wytknął między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli. I tak na przykład Instytut Żywności i Żywienia sugeruje, że w Polsce w latach 70. mieliśmy 10% dzieci z taką nienormatywną masą ciała, a teraz to 22%. Natomiast jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, to Ministerstwo Zdrowia szacuje ten problem na ponad 30%, więc jak widać, różnica jest bardzo duża.
A z czego mogą wynikać takie różnice? Z metodologii badań?
Tak. Z niedokładności pomiaru. Też w takim raporcie z 2021 roku Najwyższej Izby Kontroli można wyczytać, że według statystyk POZ-ów to na przykład problem nieprawidłowej masy ciała wśród dzieci i młodzieży to jest tam 0,5%, 5%. Także widać, że te dane, które spływają, one są bardzo, bardzo zaniżone i niemiarodajne. No ale Eurostat skądś to wyliczył, obliczył.
Pytanie właśnie tak skąd, jak się takie dane pozyskuje? Czy to są jakieś dane spływające na przykład ze szkoły, czy z ośrodków zdrowia? Dzieci są ważone, mierzone? Nie wiem, czy w dalszym ciągu tak się dzieje w szkołach, bo ja kiedyś byłam. I ważona i mierzona w szkole.
Tak, i do tej pory tak się dzieje, jest tak zwany bilans zdrowia i na tym bilansie dokonuje się tych pomiarów. One później wchodzą do jakiegoś rejestru centralnego. Natomiast ten bilans też nie jest wykonywany w 100% jednostek edukacyjnych, więc stąd też wynika problem, więc trzeba to jakoś szacować. Jeżeli chodzi w ogóle o nieprawidłową masę ciała u dzieci i młodzieży, to u dorosłych jest to dużo prostsze, ponieważ mamy wskaźnik BMI, który mówi, że ta nadwaga zaczyna się, kiedy ten wskaźnik wychodzi powyżej 25, a otyłość, kiedy wychodzi powyżej 30. U dzieci to nie jest już takie proste, dlatego że ten wskaźnik BMI następnie trzeba przenieść do siatki centylowej i na podstawie wyników tej siatce centylowej określa się skalę problemu i jeżeli ten wynik wychodzi między 85 a 95 centylem, to mówimy o nadwadze, a powyżej 95 mówimy o otyłości, więc ten wskaźnik BMI on bezpośrednio nie odnosi się do dzieci, trzeba później jeszcze coś z tym zrobić. Ale no, jest to problem naprawdę bardzo, bardzo duży i no, jest to problem na skalę, myślę, naszego świata, nie tylko Polski.
No tak, ale czy mówimy tylko o nadwadze, czy już o otyłości, że ta skala dzieci otyłych również rośnie?
Nie, mówimy i o nadwadze, i o otyłości. Jeżeli ktoś uważa, że dziecko wyrośnie z tego problemu, to zazwyczaj jest odwrotnie, więc najpierw mamy nadwagę, później wchodzimy w stan otyłości, więc jakby sumuje się te dwie rzeczy. Oczywiście nadwaga nie jest jeszcze chorobą według statystyk. Dopiero przekroczenie tych wskaźników otyłości jakby nadaje miano choroby, który ma swój numer E66. No i dopiero wtedy mówimy o chorobie.
Od razu pytanie, czy dzieci również mogą być leczone lekami nowej generacji? Semaglutydem.
Nie mogą być. To znaczy, według dzisiejszych standardów nie stosuje się ani chirurgii bariatrycznej, ani tych leków, o których rozmawialiśmy w temacie nieprawidłowej masy ciała u dzieci i młodzieży, więc są to metody, które są zarezerwowane dla osób dorosłych. Absolutnie.
Kiedyś w jednym z programów powiedział pan, że jest taka zależność, to się potwierdza, pewnie nie w każdej rodzinie, że jak widzi pan mamę i tatę z nadwagą, to pewność, że dzieci czy dziecko również będzie ją miało, jest dość duża.
Jest dość duża i również zbadana. I według statystyk jest tak, że masz jakby 70% szans na to, że będziesz miał otyłość, jeżeli pochodzisz z otyłej rodziny. Więc jak widać, jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, a tylko 10% dzieci ze szczupłych rodzin rozwija później nieprawidłową masę ciała, więc jak widać, te problemy wynikają ze źle działającego jakby systemu w ogóle rodziny, prawda? Czy też systemu odżywiania w rodzinie. Stąd jak często pracuję w gabinecie z osobami, czy też dziećmi, które mają problem z nadwagą. Jeżeli przychodzi mama z dzieckiem i mówi, że no, dziecko ma problem, to może później o tym też porozmawiamy, jak te problemy się emanują i co dziecko de facto deklaruje. Bo w sumie takiemu dziecku to ta nieprawidłowa masa ciała z punktu widzenia fizjologii to tak bardzo nie przeszkadza. Problemy są dużo głębsze i związane raczej z emocjami i no, z życiem takiego dziecka w szkole. Natomiast ja nigdy nie decyduję się na to, żeby pomagać dziecku, jeżeli mama czy też opiekun, który pojawi się z takim dzieckiem, nie jest skłonna zmienić wszystkiego właściwie, co jest związane z sposobem odżywiania tej rodziny. Oczywiście w takich indywidualnych sytuacjach trzeba się czasami no, nagiąć i pracować, ale prawda jest taka, że jeżeli ta rodzina z punktu widzenia masy ciała no,
cała ma problem, tak?
Cała ma problem.
To trzeba pracować z systemem, to,
tak? Dlatego, że no, 7, 8, 10-letnie dziecko nie jest w stanie zapewnić sobie samodzielnie odżywianie. Za to odpowiada na przykład mama czy tata.
Wielokrotnie mówiliśmy o tym, zresztą nie tylko w tej audycji, że kompensacja w postaci na przykład jedzenia to jest jakiś rodzaj polepszania sobie samopoczucia. Jedzenie jest najprostsze, bo szybko można sięgnąć. I o ile w dorosłym życiu ja to rozumiem, ale dzieci być może powielają schemat, nie mają jeszcze takich głębokich problemów psychicznych, po prostu są zwyczajnie przekarmiane. Czy ta nadwaga i otyłość jednak już wynika z problemów emocjonalnych?
Ja myślę, że i tak, i nie, że pewnie indywidualnie każdy przypadek, jak będziemy analizowali, to może się okazać, że są tam jakieś elementy związane z emocjami i psychologią, ale czasami jak tak się rozmawia z tymi dziećmi, no to ostatnio był u mnie chłopak, który, co ciekawe, uczy się w podstawówce, która jest połączona z przedszkolem. I co ciekawe, system odżywiania w tej szkole jest połączony z systemem odżywiania w przedszkolu. A jak pamiętamy z przedszkola, tam jest śniadanie, drugie śniadanie, jakiś obiad, zupa, podwieczorek, deser. Więc u tego chłopca to było tak, że on zjadał najpierw śniadanie w domu, no bo wiadomo, że śniadanie najważniejszy posiłek, więc nigdy nadto nie wychodził, więc najpierw zjadał posiłek, później dochodził do tej szkoły i tam było śniadanie, następnie dostawał po śniadaniu jakąś przekąskę, zazwyczaj owoc, później była zupa, później było drugie danie, później był tak zwany podwieczorek, później odbierała go babcia i dawała mu obiad, później odbierała od babci go mama i w domu jadł kolejny obiad i jadł jeszcze kolację. Więc jak w sumie policzyliśmy ilość posiłków, które ten chłopak zjadał, to wyszło nam 9 posiłków do syta. Więc no, trudno sobie wyobrazić, że przy takiej ilości spożywanej energii ta jego masa ciała nie będzie reagowała wzrostem, bo on właściwie w ciągu dnia głównie zajmował się trawieniem i jedzeniem, a na nic innego tam nie było czasu. Więc w takich wypadkach oczywiście to nie są problemy emocjonalne, tylko po prostu wszystko jest tam poprzestawiane, źle skonstruowane. Natomiast co ciekawe, ten chłopak właśnie trafił do mnie z powodu braku akceptacji, czy też odrzucenia, stygmatyzacji, które spotykały go potem na podwórku w związku z jego nieprawidłową masą ciała. I to był problem. Więc jeden problem rodzi drugi problem, a czasami ten drugi problem rodzi ten pierwszy problem. Więc to myślę, że jest takie wzajemnie wymieniające.
No tak, ale tutaj wyobrażam sobie, że można to dość prosto skorygować, czyli ograniczyć z 9 do 4. Czy to nie jest takie oczywiste, że jak już człowiek przyzwyczai się i ma te nawyki, to zejście właśnie z 9 na 5 choćby, czy 4, to jest duże wyzwanie,
tak? To musi być bardzo świadoma i przemyślana interwencja, dlatego że z jednej strony ten chłopak żyje w jakimś takim środowisku, które odżywia się podobnie, więc on nie chce odstawać od tego środowiska, prawda? Więc chce być jak wszyscy, więc raczej w jego wypadku ta interwencja dotyczyła tego, co się działo przed i po szkole, żeby nie było tam trzech obiadów w ciągu dnia czy czterech, bo zupa i drugie danie w szkole i potem obiad u babci, obiad u mamy, to były cztery ciepłe, gorące, obiadowe posiłki w ciągu dnia, więc trzeba było zrobić jakieś korekty, coś tam pozmieniać i oczywiście to przyniosło ostatecznie fajne rezultaty, ale to nie jest tak naprawdę bardzo, bardzo proste i wymaga zaangażowania jakby wszystkich stron, bo też pamiętam takiego chłopca, którego jakby zapowiedź w moim gabinecie dokonała babcia, to znaczy najpierw babcia przyszła na konsultację, opowiedziała, jaka jest sytuacja, zapytała się, co możemy z tym fantem zrobić. I tam jakby hamulcowym całej zmiany był tata i on uważał, że wszystko jest w porządku i ta babcia opowiadała, jak na jej urodzinach, kiedy ona przygotowywała, wiedząc, że będą jej wnuczki i będzie właśnie ten chłopak, przygotowywała jakieś takie w miarę dietetyczne potrawy i jakąś wodę stawiała do picia, to tata pod stołem wlewał Pepsi swojemu synowi, bo wiedział, że on tą Pepsi tak uwielbia i on w czasie takiego wieczoru potajemnie potrafił wypijać 2 litry Pepsi, więc to wymaga jakby świadomości i pracy nad każdym elementem tego systemu, bo nie wystarczy świadoma babcia czy świadoma mama lub odwrotnie. Czasami jest tak, że to rodzice mają pomysł na to i chcą rozwiązać tą kwestię, natomiast dziadkowie ze względu na swoją rolę, jaką upatrują w dokarmianiu i częstowaniu słodyczami dzieci, psują całą tą pracę. Także to ważne jest, żeby...
Żeby działać wspólnie, tak?
Tak, że musi być jedna linia.
Tak. Zastanawia mnie, panie Michale, jak to jest, chociaż odpowiedź wydaje się prosta i oczywista, że kiedyś przecież nie mieliśmy żadnej edukacji na temat zdrowego żywienia, a teraz od przedszkola uczy się dzieci, że ta marcheweczka, to jabłuszko i tak dalej. Wymienia się te produkty w sklepikach szkolnych. Jest cała edukacyjna fala, która idzie, a tymczasem statystyki mówią zupełnie coś odwrotnego. Czy to jest nadmiar produkcji, czy to jest łatwość sięgania po produkty?
Jest wiele rzeczy, o których warto tutaj powiedzieć. Po pierwsze, też Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, ile wydajemy na profilaktykę prawidłowej masy ciała z punktu widzenia jakichś tam jednostek i okazało się, że to jest 0,23% wydatków na całą służbę zdrowia, więc to po prostu jest margines. W jakimś ośrodku to był 1 000 000 zł, który wydano w ciągu całego roku, czyli po prostu nic. I teraz zobaczmy, że wydatek tej wielkości mierzy się na przykład zestawem maty w sieci fast foodów albo zestawem Bambi, który te dziewczyny, raperki, która teraz reklamuje tą największą sieć, albo Ralfa Kamińskiego, który również sprzedaje, więc zobaczmy, że ta walka i środki, jakie na to przeznaczamy, jest po prostu bardzo, bardzo nierówna. W Anglii zrobiono też bardzo interesujące badania, że małe dzieci pytano, jak mają na nazwisko, takie bardzo małe, że nie wszystkie miały świadomość tego, jak mają na nazwisko, imię potrafiły powiedzieć, ale nazwiska nie. Natomiast jak się zapytano, jak ma na imię ten klaun, to wszystkie dzieci potrafiły wymienić nazwę tego klauna i jednocześnie najbardziej fajnej restauracji.
Tutaj o perfidnych i inteligentnych sztuczkach fachowców od reklamy moglibyśmy długo rozmawiać.
Bardzo długo, ale
jak to podprogowo działa.
Oczywiście.
Nawet nie tylko zresztą.
I my się jakby z tym mierzymy, prawda? Jeżeli chodzi o edukację, to dzisiaj dzieciaki uczą się z TikToka i to jest właściwie ich źródło wiedzy. Sprawdzono też, ile informacji, czy jaki procent informacji, który jest prezentowany w TikToku na temat odżywiania, jest w 100% zgodny z prawdą i okazało się, że jest to 2%. Więc budując swoją świadomość żywieniową na podstawie 2% prawdziwych informacji, naprawdę nie ma szans, żebyśmy jakoś później się dobrze odżywiali. Co ciekawe, Australia, prawda, to może tak z innej beczki, ale Australia pracuje aktualnie nad prawem, które uniemożliwi korzystania z, właśnie z tych aplikacji społecznościowych dzieciom do 16 roku życia i to będzie się działo na dniach, w sensie od przyszłego roku. I myślę, że to jest trend z punktu widzenia naszego zdrowia, sposobów odżywiania i tego, gdzie się uczymy, który niedługo przeniesie się na inne kraje, więc to będzie no, z punktu widzenia też zdrowia psychicznego oczywiście dzieci bardzo istotne. Więc cały system działa przeciwko naszej prawidłowej masie ciała. Rozmawialiśmy nieraz na temat ultraprzetworzonej żywności, jak ona jest projektowana, nawet nie mówimy o produkowaniu, tylko o projektowaniu, czyli jak się konstruuje tą żywność, żeby ona była wyjątkowo smaczna, doprowadzała nas do chęci jedzenia kolejnych kąsków i jak bardzo jest nastawiona na zysk. Nie ma tam w ogóle myśli o naszym zdrowiu. Więc no, dzieci stykają się z tym wszystkim i stąd narasta problem. Jeżeli dodamy do tego jeszcze no, taką alergię, jeżeli chodzi o sport, prawda, która się rozwija, zwolnienia z WF-u i taka niechęć w ogóle
do ruszania się, do wyjścia z domu.
No to mamy problem. Kiedyś, prawda, my chodziliśmy wszędzie, nawet jak mieliśmy ochotę zjeść coś niezdrowego, to musieliśmy po to pójść. Później trzeba było jeździć na rowerze, potem można było użyć hulajnogi elektrycznej, a teraz po prostu używa się aplikacji i ktoś to nam przyniesie, także nawet nie musimy się wysilać. Więc cały świat się zmienia, w związku z tym, jeżeli my nie dostosujemy się do tych zmian, w sensie takim pozytywnym, że przygotujemy się na to wszystko, no to
Będzie kłopot. Panie Michale, musimy kończyć. Ja tylko jeszcze dodam od siebie. Usłyszałam kiedyś zdanie fachowca związane właśnie z odżywianiem, który powiedział, że jesteśmy w stanie wydać bardzo dużo pieniędzy na dobre rzeczy, na ciuchy markowe, a jeżeli mamy sięgnąć po pieniądze na dobre jedzenie, to mamy z tym większy kłopot. I to daje do myślenia.
Na pewno. Jeszcze na koniec tylko dodam, że taka praca z dzieckiem może być naprawdę skuteczna i te dzieci, szczególnie te, które same czują, że źle się czują w grupie rówieśniczej, że są dyskryminowane, że są jakieś drwiny w stosunku do nich i jeżeli odczuwają taką presję i zgłaszają się po pomoc do rodziców, to rolą rodzica jest po prostu no, zapewnić tą pomoc i my, dietetycy, świetnie sobie radzimy z dziećmi i potrafimy im pomagać i to wcale nie jest tak, że z tym nic nie da się zrobić. Naprawdę wymaga to tylko chęci dziecka, chęci rodzica, no i fachowej pomocy.
No i tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był naszym gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Ja się z Państwem rozstaję, ale słyszymy się po godzinie 11 w Strefie Komfortu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.